Buduj razem z nami Radio Warszawa. Złóż deklarację honorowego abonamentu poprzez stronę www.banksłuchaczy.pl.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.
Rozmowa Radia Warszawa.
A dziś naszym gościem jest pan Tomasz Zdzikot, wiceminister obrony narodowej. Witam serdecznie, dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie ministrze, jak pan ocenia bezpieczeństwo cyberprzestrzeni w Polsce?
To duże wyzwanie. Mówi się bardzo często, że bezpieczeństwo cyberprzestrzeni to wyzwanie nowe. Ono do końca nowe nie jest, bo pierwsze znane, szeroko opisywane przypadki ataków na tą najważniejszą infrastrukturę, na infrastrukturę krytyczną, to druga połowa lat 90. 2007 rok, duży atak, duże problemy w jednym z naszych krajów sojuszniczych, w Estonii. To wyzwanie nie do końca nowe, jednak niezwykle aktualne. No, pamiętajmy o tym, że coraz więcej technologii, coraz więcej procesów zależy od cyfrowego świata, od cyfrowych kompetencji. Do 2020 roku szacuje się, że na całym świecie będzie 50 miliardów urządzeń na trwałe podłączonych do internetu. W 2014 roku liczba stron internetowych funkcjonujących przekroczyła miliard, a co sekundę internet, czyli globalna sieć, rozszerza się o 30 gigabajtów. Jeszcze 20 lat temu cały internet mniej więcej obejmował taką liczbę danych.
To czyli wyzwanie, te liczby mówią, że jest bardzo trudno zadbać o cyberbezpieczeństwo.
Jest oczywiście trudno. My w 2018 roku w Polsce przyjęliśmy pierwszą ustawę. To jest pierwsza ustawa tworząca Krajowy System Cyberbezpieczeństwa, ustawa właśnie o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. Pierwsze ramy prawne, które tworzą spójny system. Ten system opiera się w Polsce na trzech filarach. Jednym z nich jest Ministerstwo Obrony Narodowej. Oprócz nas także Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Ministerstwo Cyfryzacji i podlegający ministrowi cyfryzacji NASK. To są trzy instytucje, które prowadzą działające na poziomie krajowych takie zespoły reagowania na incydenty bezpieczeństwa komputerowego.
Będziemy właśnie dzisiaj dokładnie o tym mówić, ale w dzienniku Gazeta Prawna czytamy o technologii 5G, która ma ulepszone zabezpieczenie, ale na przykład Huawei stosuje je ponad wymagane obecnie normy. Czy to powinno nas uspokoić, czy jednak wzmożyć naszą czujność?
Bardzo wiele krajów w tej chwili zastanawia się nad doborem odpowiednich technologii, które powinny być wykorzystane w procesie budowy tej nowej sieci, sieci 5G. To będzie sieć, która na najbliższych bardzo wiele lat stanie się podstawowym ogniwem w cyfryzującym się świecie. Rzeczywiście bardzo ważne jest to, żeby stosować technologie, które są bezpieczne, które pochodzą z zaufanych źródeł.
Bardzo A 5G ważne jest, to znaczy bezpieczeństwo, czy nie do końca?
5G to musi także znaczyć bezpieczeństwo, bo w oparciu o 5G będą tworzone i będą funkcjonowały wszystkie nowoczesne rozwiązania, poczynając oczywiście od internetu ogólnodostępnego, ale także autonomiczne samochody, internet rzeczy. Cała cyfrowa rzeczywistość będzie ogniskować się w najbliższej przyszłości wokół technologii 5G.
Panie ministrze, ale są też przeciwnicy tej technologii. Czego się boją? Jakie ryzyko niesie ta technologia 5G?
Myślę, że zawsze nowość budzi pewne obawy. Odpowiedzialnym za wdrażanie technologii 5G, za tworzenie ram prawnych, jej funkcjonowania jest w Polsce Ministerstwo Cyfryzacji. Nie chciałbym wchodzić w rolę koleżanek i kolegów z tego resortu. Rzeczywiście rozmawiamy dużo o tym, iż są liczne zapytania, są liczne wątpliwości dotyczące potencjalnych szkodliwości tej technologii. Wydaje mi się, że to jest temat na kampanię społeczną, na dyskusje eksperckie.
Czego dotyczą inwestycje Polski w zakresie właśnie troski o cyberprzestrzeń, cyberbezpieczeństwo?
My 5 lutego ogłosiliśmy jako Ministerstwo Obrony Narodowej wstępny katalog projektów składających się na program, który ma podnieść bezpieczeństwo polskiej cyberprzestrzeni, ma podnieść zdolności także sił zbrojnych polskiego wojska w zakresie działań w cyberprzestrzeni. Mówię wstępny i niezupełny katalog, bo tych działań jest dużo, dużo więcej. Nie wszystkie z nich mają charakter jawny, ale te jawne są związane z zarówno tworzeniem nowych struktur, ich konsolidacją, z pozyskiwaniem nowych kadr eksperckich, z projektami naukowymi, badawczymi, a także z edukacją, bo bardzo mocno wierzymy w to, że Polska ma ogromny potencjał konkurencyjny, mamy znakomitych młodych ludzi, mamy świetnych ekspertów i bardzo dobrze ich kształcimy. Ten potencjał trzeba rozwijać.
Czyli mamy utalentowanych ludzi, którzy być może będą swoją przyszłość wiązali właśnie z tym tematem, z tym zagadnieniem. Będziemy jeszcze o tym mówić, prawda? Szkoły, licea, kierunki studiów. Z jakim państwem warto współpracować, jeśli chodzi o tworzenie procedur bezpieczeństwa?
Naszym podstawowym, mówiąc oczywiście z perspektywy wiceministra obrony narodowej, naszym podstawowym punktem odniesienia jest Sojusz Północnoatlantycki, jest NATO. NATO podczas szczytu w 2014, w 16 i w 18 roku, zwłaszcza na szczycie warszawskim w 2016 roku, uznało cyberprzestrzeń za domenę operacyjną, za domenę działań militarnych. W 2018 roku, czyli w tym szczycie, który odbył się w ubiegłym roku w Brukseli, podjęto decyzję o reformie struktur dowodzenia, utworzono m.in. Centrum Operacji w Cyberprzestrzeni, więc rzeczywiście współpraca z NATO, z sojusznikami w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego jest dla nas kluczowa. Rozmawiamy także i pracujemy nad projektami konkretnymi bardzo z naszym sojusznikiem amerykańskim. Rozmawiamy z kolegami w Unii Europejskiej, także jesteśmy członkiem, jesteśmy uczestnikiem projektów w ramach współpracy strukturalnej PESCO, na przykład takiego projektu zespołów szybkiego reagowania na incydenty komputerowe. W listopadzie 2018 Polska przystąpiła do takiego międzynarodowego projektu realizowanego w ramach europejskiego mechanizmu PESCO.
Podjęto decyzję o powołaniu Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni na bazie Narodowego Centrum Kryptologii i Inspektoratu Informatyki. Co jest w zakresie działań tego organu? Nazwa jest długa.
Nazwa jest długa. Rzeczywiście program, o którym mówimy, to nie budowanie od zera. My w ministerstwie, w resorcie obrony narodowej mamy coś, co możemy określić mianem ekosystemu cyberbezpieczeństwa. Ekosystemu dlatego, że...
To jest pana ministra Konik, prawda?
Tak, tak. Ja rzeczywiście zajmuję się tymi kwestiami nie tylko tutaj w MONie, ale także wcześniej w MSWiA. Wtedy między innymi w 2016 roku udało się doprowadzić do powstania Biuro do Spraw Walki z Cyberprzestępczością w Komendzie Głównej Policji. Uruchomiliśmy studia informatyczne w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, no ale tutaj w MONie można powiedzieć, że ten ekosystem cyberbezpieczeństwa jest dosyć spójny. My dzisiaj mówimy o tym, w jaki sposób go wzmocnić i rozbudować. No bo z jednej strony kształcimy kadry na wojskowych uczelniach, mamy odpowiednie kierunki studiów na WAC-ie, na Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, ale także pewnie, o czym nie wszyscy wiedzą, w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Mamy jednostki działające operacyjnie, poczynając od służb specjalnych, czyli od służby kontrwywiadu wojskowego, przez właśnie wspomniane przez panią redaktor Narodowe Centrum Kryptologii, ale także Centrum Operacji Cybernetycznych, Inspektorat Informatyki. Mamy wreszcie spółki, mamy zwłaszcza jedną spółkę, stuprocentową spółkę Skarbu Państwa, która działa w tym obszarze, to jest spółka Exatel. Można więc prowadzić badania naukowe, o tym też warto pamiętać. Wojskowy Instytut Łączności to
instytucja badawcza. No właśnie, na jakim etapie są te badania naukowe?
Badania naukowe to jest
temat... Są jakieś sukcesy?
To jest temat dosyć trudny do udzielenia jednoznacznej odpowiedzi.
Nie możemy o tym mówić?
Właśnie dlatego, że bardzo wiele z tych projektów ma charakter niejawny. Natomiast wracając jeszcze na sekundkę do pytania, które pani redaktor zadała o konsolidacji struktur. Rzeczywiście podjęliśmy decyzję, pan minister Błaszczak podjął decyzję o utworzeniu Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni w oparciu o potencjał fachowców i ekspertów, żołnierzy i osób cywilnych.
Czyli będzie współpraca z Narodowymi Siłami Zbrojnymi.
Też będzie współpraca ze wszystkimi komponentami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a także z innymi instytucjami działającymi w tym obszarze, bo Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni to przede wszystkim instytucja, która będzie wykonywać zadania ministra związane z bezpieczeństwem sieci systemów MON-u, jednych z najbardziej rozległych w kraju. Utrzymywanie właśnie tego zespołu reagowania na incydenty, do którego jesteśmy zobowiązani ustawą. Z drugiej strony, odpowiadając na wyzwania NATO, tworzymy także stricte wojskową strukturę, czyli Wojska Obrony Cyberprzestrzeni, w oparciu o dziś istniejącą jednostkę wojskową Centrum Operacji Cybernetycznych.
Wojska Obrony Cyberprzestrzeni, czyli taki wojskowy, taki żołnierz musi znać na wylot te wszystkie programy informatyczne, musi być sprytniejszy niż haker?
No właśnie, przede wszystkim bardzo ważne jest dla nas to, żeby przekonać wszystkich, może chyba nawet to jest właściwe słowo, żeby utrwaliło się w powszechnym przekonaniu, że Siły Zbrojne, Resort Obrony Narodowej to jest atrakcyjne miejsce do pracy, do służby na rzecz bezpieczeństwa naszej ojczyzny. Nie tylko dla tych wszystkich, którzy widzą swoje miejsce w wojskach lądowych, czy w marynarce wojennej, w siłach powietrznych, ale także dla tych osób, które mają kompetencje związane z kryptologią, cyberbezpieczeństwem, informatyką, systemami informatycznymi. No, Wojsko Polskie jest na wszystkich tych ekspertów otwarte. Zapraszamy.
Panie ministrze, telefon, karta płatnicza, to jest dzisiaj główne źródło informacji o nas?
Tych źródeł jest bardzo wiele. No, moim zdaniem podstawowym źródłem informacji o każdym z nas jest dzisiaj smartfon. Chyba to jest urządzenie, które stało się, może powiedzieć, w pewnym sensie znakiem rozpoznawczym dzisiejszych czasów. To jest też urządzenie, które służy, może służyć do płatności, służy do komunikacji, służy do nawiązywania relacji społecznych. No chyba to jest największy nośnik informacji o naszych działaniach, predyspozycjach, charakterze i wyborach życiowych.
Nowe technologie sprawiają, że może dochodzić do operacji, które są niezgodne z prawem, czyli wchodzimy, tak się uśmiecham, rzeczywistość agenta 007. Jak realnie możemy się przed tym bronić?
Wydaje mi się, że w cyfrowym świecie powinniśmy kierować się tymi samymi regułami, które stosujemy w rzeczywistości materialnej, czyli w całej tej sferze, która nie jest związana z technologiami, czyli zachować przede wszystkim ostrożność w dzieleniu się informacjami, zachować ostrożność w dokonywaniu operacji finansowych. No, daleko posunięta ostrożność jest chyba najważniejszym wymogiem bezpiecznego korzystania z nowoczesnych technologii.
Budżet przeznaczony na bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni.
Pieniądze są bardzo ważne. Oczywiście cyberbezpieczeństwo kosztuje. Cyberbezpieczeństwo nie jest tanie. Co więcej, nigdy nie będziemy mieli 100% gwarancji 100% bezpieczeństwa, bo specyfika ataków, specyfika wrogiej działalności czy szkodliwej działalności w cyberprzestrzeni jest taka, że nakłady, które trzeba ponieść na to, ażeby dokonać takiego ataku, są stosunkowo nieduże. Najprostsze, więc kolokwialnie
czyli
programiki...
Czyli bardziej kosztowne jest bronienie się przed tym.
Zdecydowanie bardziej, bo najprostsze, mówiąc w skrócie i kolokwialnie, programiki służące do przeprowadzenia wrogich działań w internecie mogą mieć 150-160 linii kodu informatycznego, albo w ogóle może taką usługę zamówić. Jest cały rynek, który umożliwia osobom bez kompetencji informatycznych przeprowadzenie wrogich działań, natomiast bezpieczeństwo rzeczywiście kosztuje. Resort Obrony Narodowej wyasygnował i asygnuje i będzie asygnował w najbliższych latach odpowiednie środki finansowe w trzech, czterech komponentach. No pierwsza i grupa to wydatki, które będą rosnąć, przede wszystkim wydatki na pozyskanie, utrzymanie, a także kształcenie ekspertów, których w Resorcie Obrony Narodowej mamy i chcemy mieć ich jeszcze więcej. Dwa to modernizacja techniczna, czyli w Ministerstwie Obrony Narodowej plan modernizacji technicznej, w którym przewidzieliśmy środki na zakupy i na technologie związane z
cyberbezpieczeństwem. Czyli to nie są tylko miliony, to są miliardy złotych?
To są miliardy, zdecydowanie. Jeżeli do tego dodać jeszcze inwestycje budowlane, jeżeli do tego dodać projekty naukowe, same prowadzone w chwili obecnej projekty naukowe i badawcze w obszarze cyberbezpieczeństwa i kryptologii są warte około 500 000 000 złotych.
Co musi się stać, żeby ta konferencja, która odbywa się w Warszawie, zakończyła się sukcesem? A może co będzie największym sukcesem konferencji odbywającej się w Warszawie?
Rozumiem, celem konferencji jest pokój, więc chyba wszyscy dążymy do tego, żeby zapewnić bezpieczeństwo rozumiane jako brak zagrożeń. Jedna z definicji bezpieczeństwa mówi o tym, że jest to stan, który sprawia, że zagrożenia zostały zminimalizowane i możemy czuć się pewnie. W związku z tym mam nadzieję, że efektem konferencji będzie bezpieczeństwo.
Panie ministrze, jak pan ocenia akcję Murem za konsulem?
Wydaje mi się, że polska dyplomacja podjęła adekwatne środki w odpowiedzi na działania strony norweskiej. Cóż, oceniam działania MSZ-u bardzo pozytywnie.
A te zachowania Norwegii to dla pana szok, zaskoczenie, czy nic takiego nowego?
Myślę, że zaskoczenie. Myślę, że bardzo wiele słyszeliśmy do tej pory i wielokrotnie wypowiadał się o tym chociażby pan minister Wójcik z Ministerstwa Sprawiedliwości na temat problemów związanych ze współpracą, może tak to ująć, z niemieckim urzędem działającym na podobnym polu. Problemy ze stroną norweską no, są w pewnym sensie pewnie nie nowością dla osób bardzo głęboko zaangażowanych w temat, natomiast ich eskalacja na pewno jest pewnym zaskoczeniem.
Najważniejsze wyzwanie, jeśli chodzi o cyberbezpieczeństwo. Polskie cyberbezpieczeństwo.
Cóż, wydaje się, że najważniejsze jest doprowadzenie do sytuacji, w której będziemy w stanie zapewnić bezpieczeństwo naszych własnych sieci i systemów. Z drugiej strony uczestniczyć aktywnie w działaniach Sojuszu Północnoatlantyckiego i będziemy w stanie zapewnić bezpieczeństwo obywatelom, którzy tak aktywnie korzystają ze wszystkich nowoczesnych technologii. To oczywiście wyzwanie trudne i skomplikowane, bo pewnym truizmem jest, ale jakże prawdziwym, jest stwierdzenie, iż każdy system jest tak silny, jak jego najsłabsze ogniwo. Tym najsłabszym ogniwem czasem także bywa człowiek, więc nawet najbardziej doskonałe i najbardziej drogie, najdroższe, najbardziej wysublimowane systemy teleinformatyczne mogą zawieść w przypadku błędu popełnianego przez indywidualnego końcowego użytkownika, braku ostrożności. To się także czasem zdarza. No niemniej oczywiście jest tak, że wszystkie działania, które podejmujemy, dążą do tego, żeby to bezpieczeństwo zmaksymalizować, ażebyśmy czuli się w cyberprzestrzeni jako indywidualni użytkownicy, a także jako państwo bezpiecznie.
A ile lat za późno te nowoczesne technologie są u nas wdrażane?
Myślę, że nie jesteśmy bardzo zapóźnieni. To uważam, że wręcz przeciwnie. Wydaje mi się, że mamy ogromny potencjał, którym są nasi obywatele, którym są Polacy, którzy są eksperci. Zasadniczo technologie, urządzenia, oprogramowanie, narzędzia, co do zasady, informatyczne, teleinformatyczne są zbliżone na całym świecie. My możemy mieć przewagę związaną z tym, że mamy znakomitych młodych ludzi, mamy ludzi, którzy rok po roku wygrywają najlepsze, najważniejsze, najbardziej prestiżowe zawody.
Tylko nie wyjeżdżali z naszej ojczyzny, prawda?
No i właśnie dlatego między innymi zapraszamy wszystkich do współpracy z Resortem Obrony Narodowej. Jesteśmy otwarci na wszystkich młodych ludzi, którzy po pierwsze chcą zrobić coś więcej. No, oczywiście rozwój zawodowy, rozwój osobisty, kariera, to są rzeczy niezwykle ważne, ale można je połączyć także z czymś niezwykle ważnym, ze staniem na straży bezpieczeństwa naszej ojczyzny, z wyzwaniami, których w żadnym innym miejscu, jestem o tym głęboko przekonany, w żadnym miejscu poza Resortem Obrony Narodowej nie doświadczy się z całą pewnością w życiu zawodowym.
A będzie szansa na jakieś życie rodzinne?
Zawsze jest szansa na życie rodzinne. Życie rodzinne jest bardzo ważne i ten balans między życiem zawodowym a rodzinnym to jest to, co pozwala nam także być lepszym w tym życiu zawodowym.
Czyli przypominamy, młodzi ludzie, którzy chcą wiązać na przykład swoją przyszłość z takim kierunkiem studiów, pracy, swoją przyszłość. Są takie organy, Legia Akademicka, prawda? Liceum, no i Wojskowa Akademia Techniczna.
Legia Akademicka to program, który oceniam bardzo pozytywnie. W ubiegłym roku kilka tysięcy młodych ludzi wybrało przeszkolenie wojskowe zamiast wyjazdów wakacyjnych, zamiast wypoczynku. I także w tym roku, poza tym, że będziemy ten program kontynuować i go rozwijać, rozwiniemy go także w kierunku związanym z cyberbezpieczeństwem, bo ten program zostanie wzbogacony o komponent związany z edukacją w zakresie cyberbezpieczeństwa. Przy Wojskowej Akademii Technicznej już w tym roku powstanie Wojskowe Ogólnokształcące Liceum Informatyczne. W Zegrzu, czyli tuż opodal, będziemy tworzyć Szkołę Podoficerską Informatyki i Łączności. No bardzo mocno wierzymy w to, że nie tylko technologia, ale także ludzie, którzy potrafią ją we właściwy sposób wykorzystywać, mogą stanowić o przewadze konkurencyjnej Polski wobec wszystkich innych, i mówię to z pełną odpowiedzialnością, wobec wszystkich innych krajów na świecie, bo też nie bez powodu wygrywamy naprawdę najlepsze konkurencje, najlepsze zawody, najważniejsze hackatony na całym świecie. W zeszłym roku dwa zespoły z Resortu Obrony Narodowej zajęły czołowe miejsca. Jeden z nich wygrał podczas natowskiego hackatonu w Czarnogórze, dlatego też w tym roku jesteśmy gospodarzem kolejnego wydarzenia już w lutym.
Może znowu
odbędzie
wygramy.
Się w Warszawie.
Może znowu wygramy.
Mam nadzieję, trzymam kciuki.
Wiceminister Obrony Narodowej, pan Tomasz Dzikot, był dzisiaj naszym gościem. Serdecznie dziękuję za tę rozmowę. Do usłyszenia.
Bardzo dziękuję. Pozdrawiam.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.